No więc, moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu z cyklu Historie Potłuczone. Pozdrawiam Was w palmową niedzielę. Kończymy już pomału Wielki Post, ale jak niedziela, to oczywiście historie muszą być. Kochani, to jest pierwszy odcinek z nowej setki, bo jak wiecie, tydzień temu zrobiliśmy stówkę naszych historii. Kolejna stówka, miejmy nadzieję, przed nami. Kochani, posłuchajcie proszę, jak zawsze na początek, paru komentarzy spod ostatniego odcinka, a tak naprawdę spod jeszcze przedostatniego odcinka, bo oczywiście pod ostatnim odcinkiem prawie wszyscy pisaliście tam coś do mnie, za co oczywiście bardzo dziękuję, ale takich komentarzy nie mam jak poczytać, bo to nie są historie o Was, a mnie interesują historie o Was. O mnie były w setnym odcinku, więc wystarczy, więc posłuchajcie. Sylwia pisze tak. Właśnie wychodzimy na spacer do kościoła z naszym 4-miesięcznym Norbertem, który HP namiętnie słuchał jeszcze będąc w brzuchu. Mój mąż, gdy byliśmy w Guadalupe pod wizerunkiem Maryi, modląc się o zdrowe dzieci, usłyszał w głowie głos mówiący Cinco Niños, to znaczy 5 dzieci. Norbert jest dzieckiem na tyle łatwym w obsłudze, że zachęca nas do realizacji tegoż pomysłu. Chodzi ze mną do kosmetyczki i na liczne spotkania towarzyskie. Prosimy o modlitwę za naszą rodzinę i pozdrawiamy serdecznie całą langustową rodzinkę. No, kochani, jestem bardzo za, jeżeli chodzi o Cinco Niños. Im więcej dzieci, tym lepiej, więc jeżeli tylko możecie, to dawajcie czadu i kolejne dzieciaki na ten świat sprowadzajcie. Aga z kolei pisze tak. Ojcze Adasiu, słucham prasując z radością i strachem, bo w sercu po prawie 6 latach od straty ukochanego dzieciątka jestem znowu w ciąży. Wielka historia potłuczona za mną. Zawsze kiedy słucham, myślę, żeby ją opisać, ale chyba sama boję się do tego wracać. Teraz najważniejsze jest maleństwo. Proszę ojcze o modlitwę za maluszka i za całą naszą rodzinę. Aguś, oczywiście będę bardzo pamiętał o tobie, o twoim dzieciątku, też o tym, które utraciłaś, a które oczywiście jest i czeka na ciebie. Bardzo o was pamiętam. Bartek. Ojcze Adamie, właśnie w łódzkim Arturówku przebiegłeś maraton. Ostatnie 8 kilometrów nie było lekko. Dociągnąłem tylko przez zawziętość, żeby móc to napisać. Pozdrawiam internetowego motywatora. Okej, okay. Z jednej strony czuję się dumny, że przebiegłem maraton, z drugiej strony czuję się po prostu jak jakiś oprawca, który cię zmusza do takiej męczarni. Mam nadzieję, że nie będę ci się źle kojarzył, a tylko dobrze. Anna z kolei tak. Trafiłam na ten podcast dzisiaj. Ponad 2 tygodnie temu moja ciąża obumarła. Serduszko mojego dziecka przestało bić. Moje serce pękło. Kiedy cierpimy, widzimy tylko swoje cierpienie. Trwamy w tym bólu tak mocno, że zamyka nam ono oczy. Ta historia ukazała mi, że nie jestem sama, że każdy z nas nosi w sobie jakąś potłuczoną historię. Proszę o modlitwę i o siłę do dźwigania codziennych trudów. To są zawsze niewyobrażalne historie, te momenty utraty dziecka. Tylko kochani, chociaż absolutnie rozumiem i to jest dla mnie jasne, jakie to trudne, pamiętajcie, wasze dzieci żyją, wasze dzieci są, tak, nie macie ich teraz tutaj, ale one czekają na was, kiedyś się spotkacie. I Dorota pisze tak. Słucham podczas walki z ospą u mojego 7-letniego syna. Za 1,5 tygodnia ma pierwszą komunię świętą, więc fajnie, jakby już nie był dalmatyńczykiem. Tak sobie przeczytałem ten komentarz i pomyślałem, kurczę, ja chyba nigdy nie miałem ospy, słuchajcie. Naprawdę, miałem różyczkę, ale nie miałem ospy, a to chyba oznacza, że jestem, wiecie, narażony, bo to jak się nie przeszło, to się chyba potem może przejść i podobno w dorosłym wieku to są potem jakieś dramaty. No to mam nadzieję, że już mnie to nie złapie. Syna i ciebie, Dorotko, serdecznie pozdrawiam i rzeczywiście dobrze, żeby do komunii nie szedł jako dalmatyńczyk. A tak w ogóle to jakby szedł, to i tak będzie dobrze, bo w końcu Pana Jezusa idzie spotkać, więc nie ma to wielkiego znaczenia, jak on tam będzie wyglądał. Kochani, tyle tych początkowych naszych, oczywiście jak zawsze, historii krótkich, komentarzowych, a teraz idziemy do historii właściwej. Najpierw oczywiście czołóweczka, a potem będziemy opowiadać. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Małgosi, co jej córka męża z domu wyrzuciła. – Moi drodzy, moi mili, moi kochani, witam was bardzo, bardzo serdecznie i bardzo zapraszam na kolejną historię. Konie napisała do mnie tym razem Gosia, która to została wywołana do tablicy pewnym komentarzem, ale to się za chwileczkę przekonacie. Posłuchajcie tej bardzo trudnej, jak zawsze, jak wszystkie historie potuczone, ale bardzo pięknej historii. Witam ojcze Adamie. Witaj Gosiu. Jestem właśnie w podróży z Brighton do Birmingham. Wyjazd służbowy. I oczywiście całą drogę wałkuję HP. To tylko tak na marginesie. Birmingham. Byłem tam kilka razy na rekolekcjach. To nie jest łatwe miasto, muszę się przyznać. Więc skoro tam jeździsz na delegację, to pewnie tego też doświadczasz. Zbierałam się już od dłuższego czasu, aby napisać moją HP. Nie wiedziałam jak i gdzie, aż tu nagle, piątek, 6:30 rano, ćwiczę sobie chodakowską, oczywiście słucham szóstaka i co? Ojca komentarze przed odcinkiem HP, no i jest mój komentarz. Gosia, w sensie to byłam ja, tylko że ty ojcze czytasz, że Gosia, pyta jak można wysłać tę historię. To był, kurczę, mój komentarz. Tylko komentarz, a poczułem jakbyś to po prostu do mnie powiedział, ojcze Adamie. No to szybki telefon do Marty, słuchaj, szóstak mnie przeczytał. Marta, Gosia, teraz to już musisz napisać. No to piszę. A Marta to przyjaciółka, żeby było jasne. Kochani, widzicie, tutaj się pokazuje, że bardzo wielki sens ma czytanie tych komentarzy, bo one ludzi skłaniają do pisania swoich historii, więc będę czytał wasze komentarze, mam nadzieję, że to kogoś skłoni. Jedziemy dalej z historią. Nie wiem, od czego tak naprawdę zacząć. Za chwilę skończę 47 lat. 1 kwietnia. Mam 18-letnią cudowną córkę Asię. Czekajcie, 1 kwietnia, dzisiaj wy to słuchacie, chyba 2 kwietnia, czyli Asia miała wczoraj prawdopodobnie, w sensie Małgosia miała wczoraj urodziny, jak dobrze rozumiem. Małgosiu, wszystkiego najlepszego. Wracamy. Mam 18-letnią cudowną córkę Asię i 2 piękne kociaki. Mąż odszedł od nas trochę ponad 2,5 roku temu, parę dni przed 16 urodzinami Asi, co złamało jej młode serduszko, a mnie kompletnie załamało. Ale od początku. Nasze małżeństwo od początku było nie takie, jak powinno. A ja zawsze myślałam, że z Panem Bogiem mogę się targować. Wychowana w domu katolickim, w sensie ja, a mąż Hiszpan, ateista. Był co prawda ochrzczony, ale to by było na tyle, jeżeli chodzi o jego związek z Bogiem. Mieliśmy po 25 lat, jak się poznaliśmy. Teraz jak na to patrzę, to ani z jego, ani z mojej strony nie była to żadna szaleńcza miłość. Wydawał mi się po prostu dobrym człowiekiem i odpowiednim kandydatem na ojca moich dzieci. I mimo wielu różnic, w sensie kultura, język, religia, polityka, wszystko nas w sumie różniło, byłam tak naiwna, że myślałam, że możemy stworzyć dobry związek. Bardzo się myliłam. Po pierwsze, nasz ślub, który zawarliśmy, powinien być zawarty jak z ateistą, a nie na siłę katolika z męża zrobiono. Niestety ja się dowiedziałam o takiej możliwości, że jest ta druga wersja ślubu właśnie z kimś niewierzącym. Dowiedziałam się o tym dopiero po ślubie kościelnym. Niby było pięknie. Ja po polsku, mąż po włosku. Poczekajcie, po włosku? On Hiszpan i po włosku? A to ciekawe. Składaliśmy sobie obietnice. Ale Boga w tym wszystkim po prostu nie było. Jeszcze w tym samym roku urodziła się nasza córeczka. To był najcudowniejszy dzień mojego życia. Z czasem różnice między nami były coraz bardziej widoczne. Ja chodziłam z wózkiem co niedzielę do kościoła. Jak wracałam, to mąż sarkastycznie pytał, co tam mądrego ksiądz dzisiaj powiedział. Coraz bardziej się od siebie oddalaliśmy. Mąż wiecznie w pracy, ja z córeczką w domu. Najważniejsza była jego praca. Ja musiałam zajmować się domem i dzieckiem, a ewentualna moja praca musiała być tak zorganizowana, żeby to jemu nie zakłócało tych wszystkich tak ważnych zajęć. Jak Asia miała około 4 lat, mąż mnie zdradził. On 32 lata, ona 18. Byłam wtedy naprawdę przerażona. Powinnam zabrać córkę i odejść. Nie zrobiłam tego, bo chciałam, żeby Asia miała ojca, bo wiem, że bardzo go kochała. No i było mi wstyd przed rodzicami, rodziną, znajomymi, przed samą sobą. Zastanawiałam się, co ze mną jest nie tak. Teraz z perspektywy czasu wiem, że to być może głupie, ale wtedy tak myślałam. On ubłagał mnie, żebyśmy spróbowali jeszcze raz. Uległam, wybaczyłam, ale od tego momentu już nigdy nie było dobrze. Mąż pracował, ciągle go nie było, a jak był, to po nocach grał godzinami w PlayStation, a ja łzy w poduszkę wylewałam. Byłam bardzo samotna. Bardzo chciałam kolejne dzieciątko, ale jak, skoro to było prawie białe małżeństwo? Boże, ile ja się wymodliłam. Pytałam, rozmawiałam z mężem, dlaczego mnie unika i słyszałam tysiące powodów. Nawet w pewnym momencie zacząłem podejrzewać, że on po prostu może jest gejem. Któregoś dnia mąż stwierdził, okej, możemy się w sumie postarać o dziecko. Mijały miesiące. Ciąży nie było, po roku poszliśmy do lekarza, przebadano nas. Okazało się, że mój mąż ma problem. Pamiętam jego reakcję, był kompletnie załamany. Oboje odpuściliśmy, ja się dalej modliłam. Lata leciały, ja coraz starsza. Żyliśmy razem, ale tak naprawdę osobno. Po paru latach okazało się, że jestem w ciąży. Jednak moja radość trwała dwa, może trzy tygodnie. Poroniłam. Bardzo płakałam, mąż nawet mnie nie przytulił. A ja byłam taka zła na Boga. Coraz częściej się modliłam i rozmawiałam z Bogiem i pytałam, dlaczego mi to robisz? Pan Bóg wiedział jednak, co robi, tylko ja tego jeszcze nie wiedziałam. Mijały kolejne lata i tak dotrwaliśmy do pandemii. No i wtedy się naprawdę w końcu mleko rozlało. Ciągłe kłótnie lub ciche dni. Zaczęłam się modlić pompejanką, bo już zupełnie nie miałam psychicznych sił. Mówiłam, Boże, zrób coś, bo ja naprawdę nie chcę już tak dalej żyć. No i zrobił. Przez ostatni rok naszego związku miałam problemy zdrowotne, wiecie, takie kobiece sprawy. Szykowałam się do operacji usunięcia mięśniaka laparoskopowo. Dwa dni przed planowaną operacją nakrywam męża na zdradzie kolejny raz. Na operację pojechałam po dwóch dniach i dwóch nocach niespania, niejedzenia, totalnie odwodniona. Łzy po prostu nie przestawały mi płynąć. Płakałam, jak mnie usypiali. Płakałam, jak się obudziłam. Żyć mi się nie chciało. Bałam się, co będzie ze mną i Zasią, jak sobie poradzimy. W czasie operacji były jakieś komplikacje i musieli pokroić mnie, żeby wydobyć gigantycznego mięśniaka wielkości grejpfruta. Zamiast w tym samym dniu, to cztery doby jeszcze potem spędziłam w szpitalu. Obolała jak nigdy wcześniej w życiu, poród to naprawdę był pikuś przy tym. Wróciłam do domu, w dniu 16 urodzin mojej ukochanej córki. Mąż niby był i się zajmował, ale tak naprawdę to kłamał mnie w żywe oczy i biegał za tą panną ciągle, z którą go wcześniej nakryłam. Byłam bardzo słaba fizycznie i psychicznie, po prostu wrak. Cztery kolejne tygodnie było jeszcze gorzej. Co chwilę coś nowego wychodziło na jaw z życia mojego męża. Wyszło, że od 7 lat korzystał z sek usług online, że ma niezliczone konta na różnych portalach i że po prostu prowadził zwyczajnie drugie życie. Jako kobieta czułam się tak upokorzona, że trudno to wszystko wyrazić słowami. Dla mnie to był koniec naszego małżeństwa. Sam mąż wykrzyczał mi, że nie chce być w małżeństwie, że chce być wolny, że chce czuć motyle w brzuchu. Powiedział, no ile razy będziesz mi wybaczać? Przecież wiesz, że nie ona pierwsza i nie ostatnia. Matko, to był koszmar. Po tygodniu od operacji dostałam list ze szpitala. Okazało się po biopsji, że wykryto komórki rakowe. Czekała mnie kolejna operacja. Ja nikłam w oczach, nie miałam siły żyć. Moja córka chodziła koło mnie, w miesiąc straciłam 10 kilogramów. W końcu Asia spakowała ojca i powiedziała, żeby się wyprowadził, bo mama potrzebuje spokoju przed kolejną operacją. Byłam bardzo zła na Boga, wręcz powiedziałam do mojej mamy, że chyba go nie ma, no bo jakby był, to dlaczego mi to zrobił? Moja mama przemilczała to wszystko i wiem, że bardzo się modliła wtedy za mnie. I w tym czasie zadziały się naprawdę cuda. Zostałam otoczona aniołami. Tyle kobiet, co było przy mnie w tym czasie i bardzo mi pomagało, chyba ze 40 ich było, jak naliczyłam, to był po prostu jakiś cud. Codziennie inny anioł przychodził i mnie wspierał. Ja jednak nie odpuszczałam i pytałam, Boże, tyle się modliłam, a Ty mnie nie wysłuchałeś? Jedna z moich aniołów powiedziała do mnie, on Cię wysłuchał, tylko Ty jeszcze tego nie widzisz. I to było to. Faktycznie, on mnie po prostu zabrał z tego chorego małżeństwa. Tylko co dalej? Po co to opisałam? Dla wszystkich młodych kobiet to napisałam. Jak czujecie, że coś jest nie tak, to znaczy, że jest nie tak i nie wchodźcie w to. Pan Bóg wie, co robi i nie ma się co z Nim kłócić. No i wtedy jakoś też trafiłam na ojca Adama. O Boże, ja Ci dziękuję. Ojcze, masz wielką łaskę i nieziemski dar. Ty tak mądrze mówisz. Skąd ty to wszystko wiesz? Co ty w ogóle gadasz, Małgosia, jak to głupoty? Zaczęłam od wstawaków, a potem to już chyba wszystko przesłuchałam. No prawie. Ponoć czas leczy rany, ja w sumie nie wiem. Staram się żyć i już do tego nie wracać. Skupić się na tu i teraz. Rok czasu w ogóle nie spałam. Teraz trochę lepiej, ale budzę się w nocy ze strachu bycia samą. Różaniec w ręce i modlę się, aż zasnę. Rozwodu jeszcze nie było. Zastanawiałam się, czy są podstawy do unieważnienia tego małżeństwa. Z mężem mamy poprawne relacje. Spotyka się z córką jak może. Ja czuję się na wpół martwa, wycofana. Dużo pracuję, mało co mnie cieszy. Muzyki słuchać nie bardzo mogę, od takie to życie. Rano wstawaki, wieczorem HP. No i tak mi jakoś czas płynie. Jeżeli nadzieja umiera ostatnia, to ja mam jeszcze odrobinę i mam nadzieję, że Bóg jakoś się do mnie jeszcze odezwie. Przepraszam, że się tak rozpisałam. Wcale nie, Małgosiu, to nie była taka długa historia. Pewnie za to ta historia była totalnie potłuczona. Pozdrawiam bardzo serdecznie, szczęść Boże, Małgosia. Goniu, kochana, dziękuję Ci bardzo za Twoją historię. Bardzo dziękuję za to, że napisałaś. Dziękuję, że trafiłem wcześniej na Twój komentarz, że wezwałem Cię do tablicy i Ty w ten sposób napisałaś swoją historię. Jest wiele ważnych wątków w tej historii. Kochani, pierwsza rzecz i chyba najważniejsza. Usłyszcie te słowa, które Małgosia mówi na końcu. Do wszystkich młodych dziewczyn, które wchodzą w jakieś związki. Jeżeli czujesz, że coś jest nie tak, to znaczy, że jest nie tak. Kochani, oczywiście, że mogą być rzeczy, które sobie wymyślamy. Oczywiście, że może być tak, że, nie wiem, wychodzimy z jakimiś tam historiami z domu i mamy jakieś takie, wiecie, absurdalne podejrzenia. Pewnie, że takie sytuacje się zdarzają. Ale generalnie, kochani, musimy się w końcu przestać oszukiwać. Kochani, zobaczcie, prawie we wszystkich tych historiach małżeńskich, które wam czytam, nie są różne historie, nie wszystkie oczywiście dotyczą małżeństw, ale w tych, które dotyczą małżeństw, tych szczególnie takich trudnych, nie, gdzie tam coś się posypało, zobaczcie, że prawie wszędzie i prawie wszyscy, nie, jakby w kółko mówimy, że mogłam to wcześniej zobaczyć, gdybym ja to wiedział, w sensie wiedziałam tylko, że nie chciałam widzieć, myślałam, że się zmieni i tak dalej. Kochani, to są wszystko te takie ciągłe życzeniowe podejścia do życia. Ja najbardziej kocham, ostatnio spotkałem pewnego człowieka, nieistotne to był, czy to był mężczyzna, czy kobieta, nie chcę żadnych szczegółów zdradzać. Była mowa o małżeństwie. I naprawdę jakby od pierwszego dnia po małżeństwie było widać straszne zachowania tej drugiej strony, nie? I ja pytam, słuchaj, czy ty nie widziałeś tego wcześniej? Mówię, no bo to nie jest możliwe, żeby w ciągu jednego dnia nagle człowiek, wiecie, z takiego superowego, doskonałego, nagle się stał, wiecie, jakimś potworem, nie? I ten ktoś mi mówi, no tak, widziałem tam, czy widziałam, ale ja naprawdę myślałem, że po ślubie to się zmieni, że jak tylko będzie wiedział ten ktoś, że jest po ślubie, no to przecież będzie się starał. Kochani, zazwyczaj jest dokładnie odwrotnie. W sensie, skoro już zdobyłem, skoro już mam, skoro, że tak powiem, zaobrączkowałem, mówiąc brzydko, czyli skoro sobie wziąłem na własność, to już się nie muszę starać, kochani. Przestańcie się oszukiwać. Kochani, trzeba żyć w prawdzie. To nie chodzi oczywiście o to, że szukamy ideałów, którzy nie mają żadnych wad, tylko musimy żyć w prawdzie, czyli po pierwsze widzieć te wady, po drugie nie oszukiwać się, że one się same zmienią, po trzecie, prawda polega na tym, że musimy patrzeć, czy ktoś rzeczywiście wykonuje nad nimi pracę. Jeżeli widzimy w ciągu miesięcy konkretny postęp, który jesteśmy w stanie zmierzyć wręcz, po prostu jak linijką, jesteśmy w stanie sprawdzić, czy zostało wykonane w ciągu, nie wiem, ostatnich 3 miesięcy taka i taka robota. Tak, wtedy możemy mieć nadzieję, że będzie kiedyś lepiej, bo w sensie ktoś już od, nie wiem, znamy się rok, 2, 3 i ten ktoś dzisiaj, a ten ktoś 3 lata temu wykonał niebotyczną robotę do tego, żeby się zmieniać. Ale jeżeli my ciągle tylko żyjemy obietnicami, no bo ktoś mówi, że będzie lepiej, że no dobra, to ja się postaram. I potem mimo nawet jakichś starań lądujemy dokładnie w tym samym, czym było, to nie może nam wystarczyć, no ale się starałam, ale przecież on się tak starał, no to chyba mnie kocha, skoro tak się starał. Kochani, interesuje nas konkret, konkret. Tutaj, kochani, pyta Małgosia, czy to małżeństwo jest ważne, czy nie. Kochani, nie wiem oczywiście, ja za mało znam jakby tę sytuację, nie? W sensie tak jak w każdej historii, której wam mówię. To jest tylko coś, co przeczytałem, tak? To potrzeba dłuższego rozeznania. Ale No jest to na przykład jakieś kłamstwo, kochani, jak się okazuje. Jeżeli ten mąż był rzeczywiście ateistą i było udawane, że tak powiem, że ten ślub jest z osobą wierzącą. Nie wiem, o co chodzi, kochani, bo nie wiem, czy wiecie, w Kościele są dwie formuły małżeństwa. Jest formuły dwóch osób oczywiście wierzących i jest formuła małżeństwa, specjalny formularz, on wymaga pewnej dyspensy biskupa, gdzie może wziąć ślub po prostu osoba wierząca z osobą niewierzącą. Tylko że ta osoba niewierząca musi być jakby poza Kościołem. Czyli to nie jest tak, że może to być ochrzczony katolik, który po prostu stracił wiarę. Gdyby on chciał wziąć ślub wedle jakby tego formularza z osobą niewierzącą, to musiałby się formalnie wypisać z Kościoła. I wtedy jakby bierzemy ślub z osobą niewierzącą. Nie? I bardzo często ludzie, żeby sobie nie robić kłopotów, tak, bo to jest załatwianie, szukanie dyspensu biskupa, i wtedy mówią, dobra, to będziemy udawać. I teraz uwaga, no jeżeli tam było udawane, jeżeli wezwanie do Pana Boga było udawane, tak, no prawdopodobnie było. Kochani, to są tu pewne przesłanki do tego, że to była po prostu jedna wielka ściema. No tak, wiedzieliście oczywiście o tej ściemie, ale wiadomo, ściema nie przestaje być ściemą, nie? Więc tu się rzeczywiście warto zastanowić, nie? Zobaczcie, jak tragiczne są oczywiście te słowa, które powiedział ten mąż na końcu. Kochani, ja go nie oceniam przez to, że był ateistą. Kochani, ja znam oczywiście fantastycznie kochających ludzi, którzy są ateistami, którzy naprawdę bardzo się starają. Znam też absolutnie beznadziejnych ludzi, którzy twierdzą, że są wierzący, a zdradzają swoje żony, nie? To jakby to nie jest takie proste, tak? Ateista to proszę bardzo. Chociaż no ja nie ukrywam, że mnie byłoby bardzo trudno z osobą niewierzącą zbudować związek, bo dla mnie jakby wiara jest najważniejszą płaszczyzną życia, więc nie umiałbym chyba być blisko z kimś. Nie mówię oczywiście nigdy i na pewno, bo życie jest dużo bardziej bogate niż nasze wyobrażenia, ale pewnie byłoby mi bardzo trudno być z kimś, kto nie podziela jakby tej mojej miłości do Pana Boga. Nie mówię, że nie ma takiej opcji, bo jak mówię, życie jest zbyt bogate i zbyt cudowne, chociaż my się oczywiście zawsze usprawiedliwiamy, że na pewno moja sytuacja będzie właśnie ta wyjątkowa. No nie, wyjątki od reguły potwierdzają regułę, a nie sprawiają, że reguła nie ma sensu. Natomiast mówię, tutaj nie chodzi mi o to, czy on był wierzący, niewierzący, ateista, nie ateista, nie? Tylko bardziej chodzi mi właśnie o to, że zobaczcie, tam ciągle pod spodem nie było w ogóle żadnej decyzji na ten ślub. On sam mówi, że on chce być wolny, on wie, że to nie była pierwsza i że nie będzie ostatnia, nie? To nie ma w ogóle żadnej pracy nad sobą, to jest po prostu nieustanne oszukiwanie. Tylko że Małgosia też sama się oszukała na początku oczywiście, kiedy w coś takiego wlazła. Natomiast jedno jeszcze chciałbym zwrócić uwagę tutaj. Chciałbym bardzo pozdrowić Asię, w sensie córkę Małgosi, i za to, że ty wywaliłaś tego chłopa z domu, kiedy mama potrzebowała spokoju przed tą operacją kolejną. Zobaczcie, 16-letnia córka. Ja w ogóle uważam, że 16-letnie osoby to są już zasadniczo dorosłe osoby, to nie są dzieci. Ale mimo wszystko na 16 lat idzie do ojca i mówi, pakuj się i wynoś się. Nie będziesz w sensie mamy w taki sposób traktował. Kochani, to jest niesamowite w ogóle. I oczywiście tu nie chodzi, wiecie, o żadną brutalność i tak dalej. Zobaczcie, jakby co jest piękne, że Asia ma relację z tym tatą, tak? Jakby to nie jest tak, że ona go nie kocha. To było wielokrotnie mowa o tym, że jak bardzo Asi zależy, tak, na byciu z tatą. A jednocześnie, kiedy przyszedł taki moment, to potrafiła bardzo jasno i stanowczo powiedzieć, spadaj. Nie? W takim sensie nie będziesz teraz tutaj robił takich rzeczy, które niszczą mamę. Kochani, to jest wielka sprawa. To jest bardzo piękne, że Asia z jednej strony oczywiście kocha swojego ojca, to jest jej ojciec, miejmy nadzieję, że będzie miała z nim jakąś najlepszą relację. Chociaż trudno sobie też to do końca wyobrazić, nie, jeżeli to jest człowiek trochę niezdolny do, przynajmniej tak się wyjawia w tej historii. Ja, broń Boże, nie znam tego człowieka, więc wybaczcie, jeżeli go źle oceniam. No ale po tej historii widać, że jakby no właśnie, nie jest zdolny do wierności, do miłości, do stałości w miłości i tak dalej. Z taką osobą trudno się buduje relacje, ale daj Boże, Asieńko, bardzo ci życzę, żeby ta relacja była jak najlepsza. Ale to, że potrafiłaś wtedy się, że tak powiem, postawić, to, że potrafiłaś wtedy powiedzieć to takie spakuj się i po prostu spadaj, bo robisz tylko zło i jakby nie będziesz krzywdził mamy, to jest w ogóle piękna postawa. Zobaczcie, ona nie wyklucza miłości, wcale nie zanegowała tej relacji. Nie wiem, jak to będzie dalej, ale jednocześnie potrafiła bardzo jasno powiedzieć nie. I to piękne jest. To jest naprawdę bardzo, bardzo piękne. Asiu, dziękuję ci w ogóle i gratuluję też, bo to piękna postawa była. Kochani, no chyba tyle, bo ta historia dosyć sama się tłumaczy. Jak coś jest nie tak, jak czujesz, że jest nie tak, to znaczy, że jest prawdopodobnie nie tak. Nie banalizuj tego, nie ignoruj tego, nie omijaj tego, mierz się z tym, wyjaśniaj to. A jeśli nie będziesz mieć jasności i pewności, że to jakoś ułożone, wyjaśnione, to nie wchodź to, po prostu. Moi drodzy, to by było na tyle w tym naszym spotkaniu, w tym 101 spotkaniu. Kochani, będzie teraz chwileczka przerwy, bo za tydzień jest Wielkanoc, zrobimy wtedy przerwę od historii potłuczonych. Natomiast oczywiście historie, kochani, niedługo po świętach zaraz wrócą i dalej będziemy się dalej spotykać w tych historiach, bo jak wiecie, jeszcze ich są setki, więc miejmy nadzieję, będzie co czytać i będzie o czym rozmawiać. Kochani, bardzo wam dziękuję, jak zawsze, i bardzo dziękuję w ogóle, że od tych 100 odcinków już jesteście. Wiem, że niektórzy przesłuchaliście wszystkie, to jest w ogóle dla mnie niezwykłe, że wszystkie te historie są z waszym udziałem. Dzięki wielkie, że słuchacie. I dzięki za wasze wszystkie komentarze. Naprawdę cieszą mnie bardzo, kochani, wasze komentarze. Moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Ściskam was, pozdrawiam, błogosławię i słyszymy się niedługo po świętach wielkanocnych. Z Bogiem, wszystkiego dobrego.